Będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On jest godzien chwały, czci i uwielbienia. Jesteśmy Jego dziećmi. W Ewangelii odnajdujemy taki tekst, że wiara przenosi góry. Wspaniały tekst. Między innymi w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w 20 wersecie Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd, tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Jezus w tym kontekście gani wiarę uczniów, brak wiary uczniów, którzy nie byli w stanie uzdrowić chorego chłopca. I wskazuje na to, że wiara naprawdę może wiele. Ten werset jest jeszcze przynajmniej dwukrotnie powtórzony, między innymi w kontekście tego drzewa figowego, pamiętacie, prawda? Jezus je przeklął, następnego dnia uschło i uczniowie pytali, jak to możliwe. Wtedy Jezus znowu powtórzył: jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, to nie tylko takie drzewo, ale nawet górę przeniesiecie. Czy przesunięcie góry to wśród Żydów to była taka przenośnia czegoś naprawdę bardzo trudnego, czegoś, czego praktycznie nie da się wykonać. I czasami się zastanawiam na tym, jak rozumieć słowa Jezusa o przenoszeniu wiarą góry. Czy one oznaczają, że przez wiarę mogę z mojej drogi usunąć każdą przeszkodę? Czy to znaczy, że jeżeli będę miał dosyć wiary, to będzie ona wystarczająca, żeby nie dotknęła mnie żadna trudność w życiu, że nie spotka mnie nic złego, bo po prostu przez wiarę pousuwam sobie wszystkie góry z mojej drogi i pójdę taką piękną, wspaniałą, prostą, gładką drogą aż do nieba? Jak myślicie, czy o to chodziło w tym tekście? Wiecie, za każdym razem, gdy Jezus mówił o tym, to odnosiło się to do wiary, która realizowała się w kontekście służby innym ludziom. Uczniowie zostali w pewien sposób skarceni tymi słowami, dlatego że zabrakło im wiary, żeby pomóc chłopcu. Gdy Jezus wskazywał na drzewo, również mówił o przyszłości, o służbie uczniów, która ich czeka i że wtedy będą się musieli wykazywać taką wiarą, tak potężną i mocną wiarą. W zasadzie nigdy nie odnosi się to w takim osobistym kontekście. Ja będę miał dość wiary i w związku z tym moje życie będzie proste i łatwe, bo sobie wszystkie góry pousuwam. Wręcz przeciwnie. Jezus wielokrotnie wzywał i między innymi w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale czytamy: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. A Jezus nie szedł prostą drogą. On często stawał wobec wyzwań, stawał wobec gór, szedł po bardzo trudnej drodze. I to, czego oczekiwał, to wsparcia w pokonaniu tych gór, we wspięciu się na nie. I myślę, że do tego jesteśmy wzywani. Wtedy, gdy jest problem, który dotyka kogoś, problem w naszej służbie, w naszej pracy duszpasterskiej, wołamy do Pana, tak jak i dzisiaj wołaliśmy, żeby Pan uzdrowił, żeby Pan dotknął. Ale nie widzę w Bożym Słowie ludzi, którzy wołają: Panie, tak bardzo jestem przygnębiony, zrób coś z tym, bo chcę, żeby mi było łatwo. Tak, kochani, jako Boże dzieci jesteśmy otoczeni Bożą miłością, to prawda. I ja nie zaprzeczam, absolutnie nie, że Bóg często przychodzi, dotyka nas i doświadczamy cudów w naszym życiu. Bóg nas wspiera i pomaga. I przychodzimy do Niego z prośbą jak dzieci, a On odpowiada. Ale to nauczanie o górze dotyczy jednak troszeczkę czegoś innego. I podążanie za Chrystusem to dźwiganie swojego krzyża. To droga czasami o wiele trudniejsza niż ta, która pojawiłaby się przed nami po usunięciu wszystkich tych gór, które są na naszej ścieżce. A te góry, które są, czasami musimy się na nie mozolnie wspinać. Nie wiem, myślę, że pamiętamy wszyscy modlitwę Pana Jezusa, taką szczególną modlitwę. Panie, jeżeli to możliwe, usuń ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja. Pan też stał wobec góry i przeszedł przez nią. Chociaż zejście było po drugiej stronie, ale on zwyciężył. Kochani, dzisiaj chciałbym zastanowić się nad taką postacią ze Starego Testamentu, nad postacią bardzo ważną w Bożym planie dziejów, nad postacią, która też w pewnym momencie stanęła wobec takiej góry, którą wydawało się, będzie trudno przejść, będzie trudno przezwyciężyć. Myślę o Jakubie, synu Izaaka. Taka bardzo znacząca postać Starego Testamentu. Jakub, którego Bóg nazwał później Izrael, prawda, w pewnych okolicznościach. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli szczególnie pewien moment jego życia. Jakub po 20 latach służby u swojego wuja, a jednocześnie teścia Labana, wraca do swojej ziemi, do ziemi, z której wyszedł. Wraca do Kanaanu. Minęło 20 lat od momentu, gdy wyszedł z tej swojej ziemi, wyszedł z niczym, z kijem, jak mówi, z laską, a wraca jako człowiek niezwykle zamożny, może jeden z najzamożniejszych w tamtym czasie. Minęło 20 lat, ma mnóstwo stad, sług, ma ogromną rodzinę, można powiedzieć człowiek szczęśliwy. Ma spotkać się ze swoim bratem Ezawem. I właśnie wracają posłańcy, których Jakub wysłał do Ezawa po to, żeby zapowiedzieć, że wraca. I Jakub ma nadzieję na pozytywne informacje od tych posłańców, ale to, co usłyszał, naprawdę go przeraziło. Poczuł się wystraszony, wylękniony. Czytamy relacje tych posłańców w księdze pierwszej Mojżeszowej 32, 6, 8. Przyszliśmy do brata twego Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Jakub czekał na spotkanie z bratem i usłyszał, że tak zbliża się na czele doborowego oddziału 400 wojowników. Przerażające. To jest właśnie ta chwila, wobec której stanął Jakub i która była dla niego taką górą w tym momencie, górą do przejścia. Jaka była reakcja Jakuba? Czytamy, wtedy Jakub zaląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Pierwsza reakcja. Jakoś sobie poradzić w tej trudnej sytuacji. Widzimy lęk i przerażenie w sercu Jakuba przed spotkaniem z bratem. Kim byli ci dwaj bracia? Może warto przez moment zastanowić, przypomnieć sobie, może nie wszyscy znamy aż tak dokładnie tej historii, dlatego może kilka takich słów wprowadzenia do tego historii, czy tej historii wyprzedzającej ten moment. Co się stało, że Jakub stanął wobec śmiertelnego lęku w tym momencie, wobec tej przerażającej góry, której nie sposób ominąć, trzeba sobie poradzić, trzeba jakoś przejść. Chociaż nie wiadomo, czy z drugiej strony jest jakakolwiek ścieżka zejścia. Czy to nie będzie ostatnia góra, na którą się będzie wspinał. Jakub i Ezaw byli synami Izaaka i Rebeki, wnukami Abrahama. To linia w szczególny sposób wybrana przez Boga. Linia patriarchów Bożego ludu, Izraela. To byli ludzie, którym Bóg się objawił, dał im wspaniałe obietnice dotyczące całej ich przyszłości. Doświadczali w całej tej rodzinie niezwykłej obecności Boga, doświadczali cudów w wielu momentach swojego życia. Ich życie było pełne obecności Bożej. Ale Biblia nijak jednak tych świętych ludzi nie idealizuje. Ukazuje ich ze wszystkimi problemami, ze wszystkimi troskami, sprawami, z którymi się zmagali. Pokazuje ich upadek, pokazuje, jak wołają o pomoc, pokazuje, jak czasami nie wołają o pomoc, tylko brną w złym kierunku. Pokazuje, jak starali się zaradzić swoim problemom, jak im to wychodziło. I możemy też obserwować w Bożym Słowie na przestrzeni kilku pokoleń konsekwencje, które ponosili w wyniku swoich decyzji w kolejnych pokoleniach. Jeżeli uważnie czytamy Biblię, to widzimy, że te konsekwencje czasami były tragiczne. Bóg był z nimi. Bóg realizował swój plan, ale oni żyli życiem, które niejednokrotnie powodowało, że w ich życiu pojawiały się dramatyczne doświadczenia, dramatyczne konsekwencje. Jakub i Ezaw byli bliźniakami, dwaj bracia, którzy narodzili się, no można powiedzieć, w cudowny sposób. Ich matka Rebeka była bezpłodna w pierwszych latach małżeństwa. Jej mąż Izak modlił się o nią i Bóg okazał łaskę. Poczęła, urodziła dwóch chłopców. Urodzili się, no jak to bliźniacy, w jednej chwili, no ale zawsze jeden jest pierwszy. I pierwszy był Ezaw i to on był uznany za starszego. On był uznany za pierworodnego. Jakub urodził się zaraz po nim, trzymając Ezawa za pięte. Jego imię odzwierciedla właśnie to trzymanie brata za pięte. Bardzo fajna, bardzo ciekawa sprawa. Ale w tej rodzinie, która modliła się, która doświadczała Bożych cudów, czegoś brakowało. Nie było w niej jedności. Absolutnie nie było jedności. Był rozłam. Czytamy, że Izak miłował Ezawa, który był zdolny myśliwym, a Rebeka kochała Jakuba. Nie kochali ich razem, wspólnie. Prawdopodobnie siebie też za bardzo nie kochali już po latach małżeństwa. I to nie mogło wywrzeć wpływu na ich chłopców. Bracia ostro rywalizowali ze sobą przez całe praktycznie życie. Kiedyś, gdy Ezaw, myśliwy, wrócił do domu skonany, przemęczony, być może kilka dni polował, nie wiem, czy miał jakiś sukces, ale wrócił do domu. I Jakub prawie miał takie dobre jedzenie. I Ezaw poprosił: Jakubie, daj mi trochę tego jedzenia, jestem skonany, tak bardzo głodny, tak bardzo słaby. A sprytny Jakub mówi: okej, dobra, nie ma sprawy, ale pod warunkiem, że zrzekniesz się swoich praw starszeństwa. Ezaw zgodził się i sprzedał za miskę jedzenia swoje prawa starszeństwa. To było ważne, bo to dotyczyło na przykład właśnie błogosławieństwa ojca, dotyczyło większego spadku i tak dalej, ale w tym momencie dla Ezawa było ważne tu i teraz. Ta miska zupy sprzedał. Jakiś czas później Izak, już stary dosyć, przypuszczał, że już niedługo umrze, ślepy, stracił wzrok, postanowił pobłogosławić swojego starszego syna, udzielić mu takiego szczególnego błogosławieństwa. Też jest wielki znak zapytania, bo jednym z motywów, nie wiem, czy nie najważniejszych, była znowuż miska jedzenia. Izak chciał zjeść dobrą potrawę, którą Ezaw potrafił przyrządzić po polowaniu. Ale mniejsza o to. Miało się odbyć błogosławieństwo i Ezaw powiedział: dobrze, idę na polowanie, upoluję coś, przyrządzę potrawę i sprawę załatwimy. Ale wiemy, co się stało. Doszło do takiego bardzo paskudnego oszustwa. Rebeka, która kochała Jakuba, postanowiła wspólnie z nim oszukać swojego męża, ślepego Izaka. Przebrała Jakuba za Ezawa. Sama przyrządziła potrawę, jaką potrafił przygotować Ezaw. I to Jakub otrzymał błogosławieństwo starszego syna. Paskudne oszustwo w rodzinie. Oszustwo wobec męża, oszustwo wobec syna, brata. Ezaw wrócił i nic dziwnego, że był rozgoryczony, poniżony, śmiertelnie zagniewany na brata. Rozpowiadał, że niech no tylko ojciec umrze, to ja już Jakubowi pokażę, zabiję go. O tym się dowiedziała Rebeka i tak podziałała, że Izak wysłał Jakuba z domu do brata Rebeki, daleko, kilkaset kilometrów na północ, do Labana, po to, żeby tam znalazł sobie żonę. I Jakub poszedł. Jakub poszedł, uniknął konfliktu z bratem, poszedł do swojego wuja Labana. I tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej rodzinie, mimo że tak wiele problemów się toczyło, tak wiele było napięć, tak wiele było trosk, jednak Bóg nie wycofał się ze swoim powołaniem. Bóg nie wycofał się ze swoim dziełem. I Jakub, idąc w kierunku Haranu, bo tam mieszkał Laban, spoczął gdzieś w nocy i otrzymał objawienie od Boga, otrzymał sen, zobaczył drabinę, po której wspinają się aniołowie, a u szczytu tej drabiny jest Pan Bóg. I Pan Bóg złożył Jakubowi z kolei obietnicę. Obietnicę wspaniałą. Powiedział mu, że ziemia, która go otacza, na wieki będzie należała do niego. Będzie również ojcem wielu dzieci, a jego ród rozrośnie się w przyszłości bez miary i będzie błogosławieństwem dla całego świata, praktycznie dla wszystkich ludzi na świecie. I zapewnił Jakuba: oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co obiecałem. Wspaniałe poselstwo, wspaniały przekaz. Widzimy te dwie rzeczywistości. Z jednej strony słaby człowiek, świadom jednak obecności Boga, a z drugiej strony Bóg nieustannie wierny, nieustannie czuwający, wspaniały, dobry, pełen miłości i troski. Po tym wydarzeniu Jakub dotarł do Labana. Laban był jego wujkiem, bratem jego matki Rebeki. Miał, oprócz wielu innych rzeczy, dwie piękne córki. Starsza nazywała się Lea, młodsza nazywała się Rachela. Jakub bez pamięci zakochał się w młodszej. To była prawdopodobnie przeogromna miłość. I z ojcem Racheli zawarli pewien układ. Laban zaproponował: Jakubie, przez 7 lat popracujesz u mnie, a po 7 latach Rachela będzie twoją żoną. 7 lat. Minęło, jak z bicia strzelił i jest wesele nareszcie. Wiecie, wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego. Kosa trafiła na kamień, jak to czasami mówimy. Ten, który dotychczas świetnie sobie radził z innymi, potrafił oszustwem, przebiegłością swoje załatwić, został załatwiony dokładnie. Budzi się rano, po nocy poślubnej, a oto u jego boku spoczywa nie Rachela, którą tak bardzo kochał, a jej starsza siostra Lea. Spróbujcie wejrzeć w serce Jakuba w tym momencie, w jego emocje, w to, co przeżył. Nieprawdopodobne. Ale no cóż, Laban to w jakiś sposób wytłumaczył i mówi: słuchaj, Jakubie, w sumie to nic się takiego nie stało. No u nas nie ma takiego zwyczaju, żeby najpierw młodszą wydawać za mąż, później młodszą, później starszą dopiero. Dlatego, wiesz co, no Lea jest swoją żoną, Minie 7 dni, dostaniesz Rachelę za żonę i następne 7 lat mi posłużysz i będzie okej. No dobra. Minęło 7 dni, dostał Rachelę za żonę, ale ej, przed nim następne 7 lat służby. Ale zastanówmy się, co to za rodzina? Co to była za rodzina? Jakie było spełnienie marzeń Jakuba o szczęśliwym małżeństwie z kochaną Rachelą? Siostry na skutek chytrości ojca znalazły się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Rozpoczęły między sobą srogą rywalizację, walkę o względy małżonka. A Jakub między nimi, myślę, że też zupełnie inaczej wyobrażał sobie swoje małżeństwo. I cokolwiek byśmy sobie nie wyobrażali, to na pewno nie był człowiekiem szczęśliwym. Na pewno nie był człowiekiem usatysfakcjonowanym tym, co działo się w jego rodzinie, co obserwował. I rzeczywistość też była bardzo trudna. Kochał Rachelę. Najbardziej ją kochał. Ale dzieci rodziła mu Lea. Rachela była bezpłodna. O głębokim smutku Lei, która czuła się odrzucona, i o tej rywalizacji, która cały czas toczyła się między tymi kobietami, świadczą imiona, które nadawała swoim kolejnym 4 synom, bo 4 mu najpierw po kolei urodziła. Pierwszy, Ruben w przekładzie, to popatrz syn. Takie było jego imię. Drugie, Symeon, można przełożyć, Pan usłyszał o moim upokorzeniu. Pan usłyszał o moim upokorzeniu. Lewi to jeszcze jeden, dołączony. Dopiero przy 4 widzimy jakąś odmianę, jakiś łód nadziei, szczęścia. Narodził się Juda, a to znaczy niech on będzie uwielbiony, niech Pan będzie uwielbiony. Tymczasem Rachela bezpłodna rozpaczała i postanowiła sobie poradzić inaczej. Dała Jakubowi 3 żonę, swoją służącą Bilchę, żeby jakby w jej imieniu urodziła Jakubowi dzieci. No i urodziło się 2 synów. Dan, którego imię brzmi po naszemu, rozsądził Pan. I drugi, Naftali, mój bój, moja walka. Dramatyczne napięcia, dramatyczne sytuacje. To, co powinno przynosić radość w życiu, jest przedmiotem walki, boju, niepokoju. Później Lea przestała zachodzić w ciążę i dodała Jakubowi 4 żonę, swoją służącą Zylfę. I znowuż kolejni synowie o bardzo trudnych imionach. W końcu później również Rachela urodziła syna Józefa. Imię Józef znaczyło niech Pan doda. To był pierwszy jej syn, ale tak bardzo chciała więcej. Później miała jeszcze Beniaminę, ale pamiętamy, to już był koniec jej życia. I tak po 14 latach takiego życia Jakub służby u Labana, u swojego teścia i wuja, chciał opuścić ten dom, ale Laban jeszcze raz skusił go taką obietnicą, że na bazie stad Labana, które Jakub pasał, pozwoli mu stworzyć swoje własne stado. I oczywiście zadbał o to, żeby to było jak najmniej możliwe. Swoje trzody, które ewentualnie podpadałyby pod tą umowę, o kilka dni drogi oddalił od trzód Jakuba. Ale Jakub był sprytny, poradził sobie w tej sytuacji i w ciągu następnych 6 lat nabył tak ogromną trzodę, że jego majątek przewyższał to, co miał Laban. I po kolejnych 6 latach, już minęło zatem 20 od czasu, gdy przybył do Labana, ponownie przemówił do niego Bóg. Jakub po raz kolejny usłyszał Boży głos, wezwanie, by wrócił do swoich rodzinnych stron. Wróć ponownie tam, skąd przyszedłeś, a ja będę z tobą, powiedział Bóg do Jakuba. Czytamy to w 31 rozdziale, 1 Mojżeszowej, 3 werset. Rozstanie z Labanem nie było łatwe. Jakub teraz już całkowicie samodzielny, bardzo bogaty, był jednak do głębi rozżalony. Co w tym dziwnego? To rozżalenie podzielały z nim jego żony. One też się czuły oszukane przez ojca. I Laban chyłkiem, po cichu, bez pożegnania odchodzi. Do pożegnania dochodzi wtedy, gdy Laban zorientował się, że Jakub uciekł i zaczął go ścigać. Po kilku dniach go dopadł, ale Bóg go ostrzegł. Labanie, nie rób krzywdy Jakubowi. Nie odwódź go też od decyzji powrotu. I Laban był, okazał się posłuszny temu wezwaniu i doszło między innymi do takiej dosyć trudnej rozmowy. Między innymi Laban wyraził taką swoją opinię, taką zgryźliwą opinię paskudnego teścia, wiecie? Powiedział: i tak wszystko, co masz, wszystkie twoje żony, sługi, stada, to i tak jest moje. Bardzo szanował swojego zięcia, prawda? Wiecie, Laban w rzeczywistości był człowiekiem bezgranicznie chciwym i zapatrzonym w siebie. Był niemądrym egoistą, który zaczynał bać się dopiero wtedy, gdy zaczynał rozumieć, że to, co robi, szkodzi jemu samemu, jego majątkowi. Takim człowiekiem był Laban. Patrzył w siebie, na swój majątek, chciał go pomnażać. Jakub był innym człowiekiem. Jakub nie był taki. To prawda, był rozgoryczony, miał głęboką świadomość krzywdy, której doświadczył, ale nie szukał zemsty na swoim teściu, nie szukał zemsty na Labanie. Mimo doświadczeń, przez które przeszedł, których czasami był sprawcą, czasami ofiarą, mimo konsekwencji, które go spotykały w życiu, ufał Bogu. Wiedział, że Bóg jest blisko. Zgromadził wielki majątek, ale wiedział, że to, co liczy się naprawdę, to Boża obecność w jego życiu i Boże błogosławieństwo, którego doświadczał. Wiedział, że tak naprawdę wszystko to, kim jest i co ma, to zawdzięcza nie swojemu sprytowi, ale Bogu i Bożemu błogosławieństwu. Tak on był sprytny, on sobie radził świetnie, ale wiedział, że tak naprawdę to zawdzięcza wszystko Panu Bogu. No i tak pożegnali się Jakub z Labanem i Jakub wolny w swoim sercu, w swoim sumieniu, nie wspominając na to, co się wydarzyło wcześniej, ruszył na spotkanie Ezawa. I szedł dalej. Ale tu stanął wobec tego kolejnego ogromnego problemu, wobec ogromnego wyzwania. Wiecie, jedną z cech Jakuba było to, że był takim bardzo ufnym człowiekiem. Wydaje się, że ufał ludziom, był gotów przebaczyć i oczekiwał, że również zostanie jemu przebaczone. Narozrabiał w swoim życiu, to prawda, ale gdzieś tam kochał swojego brata Ezawa i posłał posłańców do niego, żeby mu powiedzieli, co się wydarzyło przez te ostatnie 20 lat i liczył na to, że jakoś to się dobrze skończy. W końcu minęło 20 lat, obaj trochę dojrzeli i że jakoś się przecież z Ezawem dogadają. Ale przyszła właśnie ta odpowiedź. Jakub jedzie i prowadzi ze sobą 400 wojowników. Ezaw jedzie i prowadzi ze sobą 400 wojowników. W jego sercu naprawdę zrodził się lęk. Naprawdę nie wiedział, co zrobić. Znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Ogromne bogactwo, stada, rodzina i zagrożenie życia ze strony kogoś, po kim spodziewał się czegoś zupełnie innego. Czy to wszystko, co wydarzyło się dotychczas, to mogło się mu wydawać, że to była jakaś taka gra, w której wygra albo przegra, ale teraz to naprawdę wobec problemu. Życie albo śmierć. Co zrobił Jakub w tej sytuacji? Ciekawe, zaczął działać dwutorowo. Dwutorowo zaczął działać. Jako człowiek sprytny i zapobiegliwy robi wszystko, co jego zdaniem najlepsze, by najpierw przede wszystkim uśmierzyć gniew brata. I przygotował 3 grupy podarunków, które szły, poprzedzały go, żeby Ezaw, zmierzając po kolei, spotykał te 3 grupy zwierząt, sług. I to wszystko dla Ezawa, wszystko dla niego, żeby go udobruchać. Ale gdyby się nie udało, gdyby się nie dało, to podjął następną decyzję. Swoją rodzinę, swój pozostały majątek podzielił na kolejne 3 grupy. Już nie po to, żeby udobruchać Ezawa, ale po to, żeby niejako kolejno brały na siebie uderzenia. I wiecie, to było smutne tak naprawdę. To było dramatyczne, bo wystawił na uderzenia swoją rodzinę, swoje dzieci. W pierwszym rzucie, na pierwszy cios wystawił dzieci, które urodziły się z byłych niewolnic, z Zilfy i Bilchy. I one również. One miały paść najpierw, gdyby Ezaw zdecydował się na walkę. W drugim rzucie była Lea ze swoimi dziećmi, a w trzecim rzucie, w tym najbezpieczniejszym, była Rachela z Józefem. Wiecie, to świadczy coś o relacjach w tej rodzinie, o braku miłości, o kombinowaniu, o takim wykorzystywaniu, nadużywaniu. To bardzo trudne, wiecie, w świętej rodzinie, ale tak się działo. Ale mimo tego nie zapomniał o Bogu. Znał życie, przeżył już niemało i jak już mówiłem, miał całkowitą świadomość tego, że jego wysiłki, wszystko to, co przygotował, może nie przynieść rezultatu. I że pomijając wszystko inne, tak naprawdę zależy tylko od Boga. I staje przed Bogiem Jakub. On poczynił przygotowania, niektóre bardzo kontrowersyjne, ale przede wszystkim stanął przed Bogiem. I przed Bogiem otworzył swoje serce. Stanął przed Bogiem w pokorze. Przed Bogiem nie unosi się pychą. Przed Bogiem nie oskarża. Nie czuje się kimś ważnym. Nie czuje się jakimś wybrańcem Boga, wobec którego Pan miałby mieć szczególne zobowiązania. Po prostu czuje się całkowicie niegodny. Wie, co narozrabiał, wie, co się wydarzyło w jego życiu. I tak naprawdę w głębi serca wie, że niczego nie zawdzięcza samemu sobie. I że wszystko, co ma, jest rezultatem Bożej opieki i ochrony. Stanął przed Panem w prawdziwej pokorze. Z uniżeniem prosi o wyrwanie, o ochronę. Wyznaje swój lęk, bo bał się panicznie, swoją niepewność. Otwiera swoje serce całkowicie i mówi Bogu o tym wszystkim. Czy nie prosi też Boga o to, żeby usunął przed nim ten problem. Nie prosi, żeby Bóg usunął tą przeszkodę na jego drodze. A niech ten Ezaw gdzieś wpadnie do dziury, Panie. Nie tak się modlił. On był gotów z Bożą pomocą wziąć to na siebie. Nie prosił o usunięcie kamienia, o który może się potknąć. Był gotów iść z Bożą pomocą. Przeczytajmy tą modlitwę, którą Jakub zaniósł do Boga. Ona jest bardzo ważna. 32 rozdział 1 Mojżeszowej od 9 do 12. Potem rzekł Jakub: Boże mojego ojca Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu. Bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam 2 obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś: będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Ta modlitwa to wyraz wiary, głębokiej wiary Ezawa. Jakuba. wiary człowieka prawdziwego, dalekiego od doskonałości, pewnego słabości, upadków, ale jednak ufającego miłosiernemu, łaskawemu Bogu. Jakub znał swoje miejsce przed Bogiem. Nie stawiam ultimatum. Wcześniej powiedział: Panie, będę Ci służył, jeżeli. Zanim dotarł do Labana. Teraz już nie stawię żadnych ultimatów. Zajął właściwe miejsce. A wiecie, prawdziwa wiara rodzi się właśnie tam, gdzie człowiek zajmuje przed Bogiem właściwą postawę. Jakub zrobił coś bardzo ważnego. Poddał wątpliwość swoje dobre przekonanie o sobie samym. Uświadomił sobie, że chociaż teoretycznie może bardzo dużo, bo ma ogromne zasoby, to jednak tak naprawdę stoi sam, bezradny wobec zagrożenia i tylko Bóg może mu pomóc. I tak to jest, że dopóki człowiek nie zwątpi w samego siebie, w swoje siły, w swoje zasoby, tak naprawdę nigdy nie będzie umiał zaufać Bogu. To jest wielka prawda. Jakub zwątpił w siebie, ale zaufał Bogu. Wiedział, że on nic nie potrafi, ale Bóg może wszystko. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że wiara cierpi na różne choroby. Wiary dotykają różne choroby. Jedną z nich, może największą, jest to, że ludzie wierzą w wiarę. Nie wierzą w Boga, ale wierzą w swoją wiarę. I mają przekonanie, że jeżeli będą mieć dosyć wiary, to pousuwają sobie właśnie te góry na swojej drodze. A Bóg tego nie chce. Bóg chce, żeby Jemu zaufać, a nie wierzyć swojej wierze, że ja w Bożym imieniu czy w jakimś innym imieniu mam dość wiary i sobie poradzę. Jestem mocny. Innym przejawem takiej choroby wiary jest brak zdolności do zaufania. Może wszystkim brak skruchy. To może jest jeszcze ważniejsze. Przychodzimy przed Boże oblicze bez skruchy, bez przekonania, że tak naprawdę tylko On potrafi, że my jesteśmy niczym. Stajemy wobec Boga z własnymi zasługami, własną siłą. Dalej właśnie ta brak zdolności do zaufania, podejrzliwość wobec wszystkich. Obawiam się, że zostanę oszukany, wystawiony, wyjdę na głupka. Nie ufam nikomu. Nie wiadomo, co też Bóg zrobi, czy On naprawdę chce dobrze dla mnie, co się okaże, jak Bóg zadziała, czy rzeczywiście będzie mi dobrze. Kolejna choroba wiary to brak umiejętności przebaczenia. To duży problem. Wiąże się z egoizmem, z nadmiernym poczuciem własnej wartości, własnej godności. Jakub czuł się całkowicie niegodny Bożej łaski. I pokornie w uniżeniu stanął przed Bogiem. I Bóg mu odpowiedział. Wiecie, wierzący dzisiaj starają się radzić sobie jakoś z tymi problemami. I często stosują różne rozwiązania, ale często nie są to skuteczne lekarstwa. Takie jak pokora, przebaczenie, uniżenie. Za to bardzo chętnie stosujemy takie swoiste zabiegi maskujące. Rodzaj protez, które w rzeczywistości mają znaczenie wyłącznie kosmetyczne. I dzięki tym zabiegom, dzięki tym protezom wszystko wygląda fajnie. Twarz potrafi być uśmiechnięta, ręce w modlitwie uniesione wysoko, prawda? Pieśni brzmią pełnym głosem, ale gdzieś tam głęboko pozostaje problem. Gdzieś tam głęboko pozostaje problem. Nie mówię tego, żeby oskarżać. Mówię kazanie do siebie samego przede wszystkim. Wiem, że Bóg chce dać nam prawdziwe rozwiązanie. A wiecie, w takiej sytuacji, gdy takie protezy stosujemy, to wtedy rzeczywiście każdy kamień na naszej drodze może stać się kamieniem upadku. Każda góra może okazać się za trudna do przejścia. I wtedy rzeczywiście mamy duży problem. I wiecie, w takiej sytuacji człowiekowi rzeczywiście pozostaje tylko wierzyć to, że moja mocna wiara w końcu spowoduje, że wszystkie te przeszkody się pousuwają i w końcu pójdę równą drogą. Ale Bóg mówi, zaufaj mi, wejdź na tą górę, omiń ten kamień, ja jestem z tobą, ja ci pomogę, jestem twoim pomocnikiem, kocham cię, jestem przy tobie, nie bój się. Nie lękaj się, jestem blisko ciebie. Wiecie, nocą przed spotkaniem z Ezawem wydarzyło się coś jeszcze. Jakub stoczył dziwną, trudną do zrozumienia walkę, ale to była walka z Bogiem. Nie podejmuję się wyjaśnić, o co chodziło, ale z całą pewnością Jakub skierował swoje siły we właściwym kierunku, nie na to, żeby walczyć z Ezawem w tym momencie, ale żeby zabiegać u Boga o pomoc, żeby toczyć bój z Bogiem. I imię Izrael ma również to znaczenie, okazuje wytrwałość w zmaganiach z Bogiem. Jakub gorliwie się modlił. I wiecie, co się wydarzyło, jak skończyła się ta historia. Ezaw przybył na czele swojego oddziału i co? Rzucił się Jakubowi na szyję. Obaj płakali, cieszyli się ze spotkania, radowali się. Bóg te problemy wszystkie rozwiązał. Jakub ponosił konsekwencje swoich błędów. Jeżeli patrzymy na jego dzieci, na sytuacje, które się działy, to różnie to bywało. Brak jedności, wykorzystywanie przynosiły swoje rezultaty. Ale jednak Bóg realizował swój plan. I Jakub też się uczył dzień po dniu. Pamiętamy jego wspaniałego syna Józefa, prawda? Inni synowie różnie sobie radzili. Józef był wspaniałym przykładem. Ten późny syn Jakuba, który był wychowany w miłości, w cierpliwości, Bóg mógł się w nim w niezwykły sposób posłużyć. A przede wszystkim Bóg jest z nami. Ufajmy Mu. I nie zawsze musimy się modlić, Panie, przenieś tą górę. Ale Panie, dodaj mi siły, żebym mógł się na nią wspiąć, a On będzie nas błogosławił. Amen.